Gość dnia.
Minęła godzina 13.10 i wyjątkowo w audycji Gość Dnia wita się z Państwem Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem jest Marek Cichucki, aktor, autor monodramu W Belfer, którego w obszernych fragmentach wystawiał w Płocku w kawiarence pod Aniołami w marcu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A dziś spotykamy się, żeby porozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, ale wychodzimy od tego, co miało miejsce z okazji Dnia Kobiet, jak sami Państwo wiedzą. W kawiarence pod Aniołami przy Płockiej Stanisławówce wystawiony był wyjątkowy monodram Belfer. O czym on traktuje? Czym jest Belfer?
Belfer wpisał się w tym dniu w całość naszego spotkania, a ściśle mówiąc fragmenty Belfra, w całość naszego spotkania na temat edukacji, wychowania, kultury, drogi od natury do kultury i czy właściwie nie jesteśmy w odwrocie, czyli od kultury do natury.
No właśnie, temat bardzo poważny. Monodram to dobry sposób na trochę edukowanie?
Jeżeli jest tekst odpowiedni, edukowanie. My dzisiaj używamy tego stwierdzenia, używamy tego określenia w związku z jakimkolwiek podaniem wiedzy. A to nie jest właściwe. Trzeba jeszcze mieć na uwadze to, czy rzeczywiście to, co podajemy, jest rozwijające, czy zwijające. I myślę sobie, że takie teksty jak ten, o którym wczoraj opowiadałem bardziej niż odtwarzałem, jest bardzo dobrym, edukującym tekstem. Tak, to jest, jeżeli się z takimi tekstami spotykamy, stwierdzam, że jest to możliwość edukowania, że daje to możliwość edukowania.
Jest to dodatkowa presja nałożona na barki aktora, kiedy wie, że no ten tekst, który trzeba przedstawić, trzeba podać w taki sposób, żeby coś w głowie zostało po nim?
W głowie widza? W głowie widza tak. Tutaj trzeba dotrzeć. Tu trzeba dotrzeć. Ostatnio staramy się pominąć głowę i docierać do emocji, docierać do serca, niepokoić widza, prawda? No, można od razu petardę rzucić na widownię i osiągnie się ten sam efekt. Będą ludzie zaniepokojeni, ale w głowie nic nie pozostaje. Najwyżej żal do artysty, że tak zrobił. Artysty do entreprenera, że tak zrobił. Natomiast trzeba starać się dotrzeć właśnie do głowy widza i jest to brzemię odpowiedzialności.
Odczuwalne dla pana jako tak. Oczywiście nie polecamy rzucać petard w jakimkolwiek kierunku, chociaż ten monodram, można powiedzieć, jest taką petardą, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, bo no przecież dociera do młodych ludzi i ich edukuje. Do młodych ludzi, do kobiet, do nauczycieli. No właśnie, do kogo ten tekst jest w szczególności skierowany? Do nauczyciela, do rodzica, czy do tego ucznia?
Gdziekolwiek ten tekst grałem, czy to w Łodzi, czy to w Białymstoku, ten tekst dociera do ludzi młodych w Łodzi na scenie 14+. Znakomicie był odbierany. W teatrze również w Łodzi, gdy to grałem, po przedstawieniu była zapewniona opieka psychologa. Pani psycholog, pani pedagog rozmawiała z młodymi widzami na temat problemów poruszonych w tym przedstawieniu. Okazało się, że młodzi ludzie odbierają ten tekst emocjonalnie i nie potrafią połączyć kropek, jak to się dzisiaj mówi. Nie rozumieją, dlaczego nauczyciel dopuścił się zbrodni, a przecież tekst wyraźnie mówi, że to była fikcja, to była tylko prowokacja, ale już widzowie tego nie słyszeli, że ten spektakl był prowokacją, fikcją, żeby uświadomić emocje, które targają nauczycielem. Ale do tego już nie pamiętali widzowie. Byli przerażeni, że coś takiego w szkole zaistniało. I rozmawialiśmy wczoraj o tym również w kawiarence. Polecając ten monodram, mówiłem, że cytując niektóre sceny, mówiłem, że ten tekst powstał kilkadziesiąt lat temu na Zachodzie. I wtedy przejąłem się tym tekstem. Zrozumiałem, że skoro zmierzamy w tamtą stronę, więc pewne problemy będą do nas przychodzić. I już od 17 lat interesuję się tym tekstem. 15 lat temu go już zrealizowaliśmy po raz pierwszy. On to jest, że tak powiem, w użyciu, z długimi pauzami, ale ciągle działa i wydaje się, że tutaj u nas w Polsce jest coraz bardziej aktualny, pomimo drastycznych odniesień. Od tyle mogę powiedzieć.
Jest pan nie tylko świetnym aktorem, ale również wychowawcą, nauczycielem. Mówi pan o tym, że ten tekst staje się z każdym rokiem coraz bardziej aktualny, bo do Polski, do młodych ludzi z Polski docierają te wszystkie rzeczy, którymi przesiąknięty jest Zachód. Czyli chociażby coraz mniejsza fascynacja nauką, coraz mniejszy pociąg do nauki i do zdobywania wiedzy. Jakie jest największe wyzwanie, które staje przed nauczycielem teraz?
Uczyć. Proszę państwa, to paradoksalne. Jeszcze 20 lat temu, tak 20 lat temu ten tekst w Polsce jest dostępny od 20 lat. Proszę sobie wyobrazić, że 20 lat temu ktoś powiedziałby w taki sposób o swojej pracy. Któryś nauczyciel powiedziałby, przychodząc do domu czy rozmawiając z państwem, tak jak ja teraz, powiedziałby: przyszedłem, to wczoraj cytowałem, ludzie byli zaskoczeni, że tak ten tekst brzmi. A mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że przychodzę do państwa i mówię, że właśnie mam za sobą pierwszy dzień w mojej szkole. W stołówce podszedł do mnie sympatyczny gość, około 50, i mówi: cześć, jestem Marek. Przekazuję ci moją klasę maturalną, też uczę polskiego. No więc zasypałem go tysiącem pytań, czy przerabiał Mickiewicza, Norwida, jak tam wypracowania, a on: jedz, będziesz miał zimne. Żarcie tu jest znośne, póki gorące. To, co mnie interesuje, to wędkarstwo, więc jeśli chcesz mi zrobić przyjemność, mów mi o pstrągach, łososiach, o spinningu, o żywce, ale nie o Mickiewiczu czy Norwidzie. Im też Mickiewicz zwisa miękkim kalafiorem. Norwid to dla nich nudy na pudy. Wszystko, co ich interesuje w wypracowaniu, to czy ma być na 3 czy na 4 strony. Więc ja, żeby ich czymś zająć, każę im streszczać teksty. Potem wywieszam na tablicy wzór streszczenia. Powieliłem swój wykład wytłuszczonym drukiem, to co muszą umieć. Na egzaminach zawsze te same pytania. Jeśli ktoś jest naprawdę tępy, może mieć pod pulpitem otwarty skrypt. Minimalna ocena 3+. Mam opinię dobrego welfra. Potem ci ich przekazuję. Radzisz sobie jak umiesz. Końcówka to już twoja broszka. Proszę bardzo. I tak wyglądał mój chrzest bojowy na nauczyciela języka polskiego, ale się nie poddawałem. A co jeśli nie rozumieją tekstu? Staruszku! Bo musisz wiedzieć, że belfer to ktoś mały i od razu stary, więc staruszku! A kto ich prosi, żeby rozumieli tekst? Myślisz, że szkoła jest po to, żeby ich nauczyć rozumienia czegokolwiek? Szkoła to jest babysitting na wielką skalę. Wynajęto cię jako babysittera. Masz być opiekunem dzieci. I nie pytaj, czy nie brakuje mi literatury, czy tam pisma dla wędkarzy. Koniec aktu pierwszego.
I brzmi on bardzo aktualnie teraz.
Teraz jeszcze bardziej aktualnie. Ale powiem państwu, że nie tam, że teraz aktualnie. On z roku na rok brzmiał coraz bardziej aktualnie. Coraz bardziej aktualnie. Rodzice, którzy przychodzą do zakładów pracy, które prowadzą ich znajomi, aby dziecko uświadomić, czym jest życie, gdzie będą pracować, po co się uczą. Byłem świadkiem takiej rozmowy. Proszą, żeby szefowie tych firm porozmawiali z dzieckiem, jakiego pracownika oczekują. I chłopczyk powiedział tak, już miał 16 lat, mówi, tam wystarczy mi ten 3 plus, co tam zdam i potem się zastanowię, co tam będę robił i tak dalej. A ten człowiek powiedział, słuchaj, ale ja z 3 plus to tutaj nie chcę ludzi widzieć, bo wiem, że to jest średnia, a średniacy tutaj nic nie zrobią. Muszę mieć tu kogoś naprawdę dobrego, chociaż w jednej dziedzinie. Jeśli ze wszystkiego jest 3 plus, no to nie. A tu jesteśmy zadowoleni, że oszukaliśmy nauczyciela. 3 plus i do przodu. Dokąd do przodu? Na ścianę. Na ścianę.
Jak nauczyciel powinien wzbudzić, no nie tylko chęć do nauki, no bo to jest oczywiste, ale dać im trochę więcej ambicji. Bo i brak ambicji to też jest problem.
Jestem nauczycielem, dysponuję pierwszym stopniem nauczycielskim, ale nie pracuję już od dawna w szkole i mówię tutaj raczej ze strony obserwatora, może rodzica. Natomiast teraz powiem panu o szkole, która mnie zadziwiła. Kilkanaście lat temu pracowałem w szkole, gdzie nowy dyrektor powiedział, że to było prywatne gimnazjum i szkoła podstawowa, zespół szkół. Powiedział, że trzeba tę szkołę troszkę zreformować. Mówi, wiem, że każdy dyrektor chciałby reformować, ale trzeba wiedzieć, w którą stronę reformować, co mamy przez te reformy osiągnąć. Więc mówi, będziemy starali się edukować dzieci na miarę ich możliwości, i te możliwości rozszerzać oraz na miarę oczekiwań ich rodziców i starać się pracować z rodzicami w taki sposób, żeby rozumieli, co jeszcze muszą zapewnić, aby te ich oczekiwania zostały spełnione. Całościowo spojrzał na szkołę i powiedział, że to nie był fundamentalny krok, ale mówi, między innymi zawieramy automat ze słodyczami, dlatego że dzieci są przestymulowane i ten cukier jeszcze tu w szkole nie jest potrzebny. Raczej będą to soki naturalne. Oczywiście firma, która dostarcza automat, bierze za odpowiedzialność za to, żeby były to świeże soki, żeby nie stanowiły jakiegoś zagrożenia dla konsumentów. Poprosił mnie, żebym prowadził zajęcia, które będą się nazywać, ponieważ była to szkoła społeczna, mógł sobie na to pozwolić, zajęcia teatralne, ale pod tym hasłem będzie prosił mnie, żebym przeprowadził zajęcia otwierające dzieci, aby przygotować je do prezentacji, do autoprezentacji, do występów przed audytorium, żeby byli bardziej śmiali, otwarci i mogli mówić o swoich fascynacjach, o swoich potrzebach, o swoich zainteresowaniach, w tym sensie fascynacjach. I teraz najlepsze wyniki osiągnąłem w klasie pierwszej, gdzie przyszły dzieci od 6 do 8 lat. No 6 a 8 lat no to jest przepaść, ale te dzieci były przeze mnie proszone, aby opowiedziały o swojej ulubionej maskotce. I przychodziły i tak dziubuliły w większości, tak gdzieś tutaj, że ta zabawka jest bardzo fajna, bo ma takie oczka. Ci, którzy oglądali tę prezentację, w ogóle nie widzieli tych oczek. Na to zwróciliśmy uwagę, że trzeba to wyeksponować. I po kilku miesiącach, gdy poprosiłem, żeby zachęcić nas do używania takiego a takiego długopisu, już dzieci podnosiły go wysoko i szybciutko odnajdywały zalety tej rzeczy i mówiły nam, dlaczego właśnie ten długopis. Oczywiście potem mógł powiedzieć też, dlaczego one na przykład nie używają tego długopisu, bo jest za gruby i tak dalej, i tak dalej. To była szkoła, którą wspominam z podziwem. Przede wszystkim ten podziw w związku z odpornością ciała pedagogicznego i osobowości dyrektora. To był człowiek na miarę pana Nalaskowskiego. Człowiek, który wiedział, zresztą wielki admirator pana Nalaskowskiego i jego idei. Wiedział, do czego dąży i jakich używa narzędzi, żeby to się zdarzyło.
To, co pan mówi, jest bardzo ważne, chyba żeby, no właśnie, nauczyciel był nauczycielem, a nie belfrem. Bo to jest różnica.
Właśnie tak, ale belfer, użycie tam głoski R, nauczyciel, jest taki miękki, ogładzający, takie belfer, po prostu to ma korzenie. Belfer wiem, że jeżeli belfer mnie chwyci za rękę, to ja nie przepadnę. A jeżeli nauczyciel mnie tak osłoni, w mgiełkę wyobrażeń raczej, nauczyciel, no idziemy razem przez świat, zobaczymy, dokąd dojdziemy, nie wiem jeszcze. Raczej to jest takie widzenie, to jako aktor mogę powiedzieć, że tak to działa na wyobraźnię. Możliwe, że dlatego, że jestem raczej taki z wychowania i z ustroju salezjańsko-jezuicki, stąd pewnie i z księdzem Marianem Haleckim jest ta zażyłość jeszcze od czasów łódzkich, właśnie tam żeśmy się spotkali, gdy belfer był w przygotowaniu, też tak prezentowałem fragmenty w oratorium u salezjanów, wtedy jeszcze będąc radykalnym człowiekiem, przejmującym się tym tekstem, wszystko zaserwowałem, co było w tym tekście. Widzowie byli przerażeni. A to było właśnie 17 lat temu. Oni byli przerażeni. Z jednej strony, że wtedy na ten tekst nie byli gotowi, bo byliśmy w innej sytuacji. Z drugiej strony, to, co naprawdę jest w tym tekście, czego nie cytuję, mówiąc o nim, jest przerażające dla nas teraz. Nie chcę o tych rzeczach mówić, żeby nie brać na siebie tych podejrzeń, że zainspirowała moja wypowiedź do czegoś ohydnego.
Czuję aktor z takim stażem jak pan jeszcze emocje, jeszcze stres, jeszcze tremę, kiedy chociażby z takim belfrem przyjeżdża pan z monodramem do Płocka?
Tak, jeszcze raz podkreślę, to były fragmenty. Raczej spotkaliśmy się tutaj na warsztaty, przy okazji warsztatów z lektorami warsztatów teatralnych i fragmenty zaprezentowałem w nadziei, że...
Coś zostanie będzie, w głowie, tak.
Tak, zostanie w głowie i że całość będę mógł kiedyś zademonstrować tutaj. Natomiast stres jest, powiedział pan, że z takim stażem, myślę sobie, że z wiekiem ten stres jest innego rodzaju. Coraz bardziej dociera do człowieka to, że u podstawy teatru leży tekst. I uświadamia sobie człowiek, ile grafomanii już przez głowę przepuścił to i że następna, czasu jest coraz mniej, a tej grafomanii coraz więcej. A może my zauważamy teraz, że to i już wiemy, że ten tekst nie zadziała, ten tekst będzie tylko wystrzałem, ten tekst, to jest petarda między ludzi, ten tekst, początek jest fajny, a potem jest coraz gorzej. Albo nuda, nuda, nuda i na koniec pstryk. I tak wiem. W porównaniu z flautą to ma nawet lekki podmuch wiatru, to już jest burza. To nie jest burza, to jest w dalszym ciągu jakieś pół stopnia w skali Beauforta i nie ma co tu gadać. Nie ma o czym gadać. Natomiast Stres jest właśnie ze względu na to, że coraz mniej istotnych rzeczy, o których można by, coraz mniej istotnych rzeczy pojawia się w tekstach. Tekst jest u podstawy każdego działania scenicznego, a nie postać aktora, który właśnie znowu swoją twarzą wiarygodni następną bzdurę, która się pojawia. Nie jest tak. Nie jest tak. Tekst i tylko tekst. No i oczywiście reżyser. Nie Hochstapler, nie właśnie magik, ale ktoś, kto posługuje się głową i od początku do końca potrafi rzecz przeprowadzić.
Czego życzyć na koniec? Jak najwięcej spotkań właśnie z takimi tekstami, dobrymi tekstami?
Żebyśmy mieli reżyserów, którzy szukają, czytają i rozwijają aktorów. Nie mówię tu o prostym wyciąganiu z szufladek, w które upychani są aktorzy. Jeżeli chcę taką a taką postać, no to biorę z tej szuflady, a biorę z tamtej szuflady, ale żeby aktorzy mieli poczucie, że też się rozwijają.
Tego w takim razie życzę i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Rozwijają się w sensie transcendentnym.
I to jest świetna puenta. Dzięki raz jeszcze.
Dziękuję.